بودكاست هنمي سبورت. Witam serdecznie w podcaście Innymi Słowy. W podcaście, w którym omawiamy i rozwiązujemy zagwozdki językowe oraz staramy się spojrzeć na język z trochę innej perspektywy. Jak mówimy o rodzinie, mamy zazwyczaj na myśli rodzinę najbliższą, to znaczy matkę, ojca, syna, córkę, babcię, dziadka, brata, siostrę, wujka czy ciocię. Nic dziwnego, przyznamy. Oczywiście możemy się zagłębić również trochę dalej w pokrewieństwa i dojdziemy do kuzynów, szwagra, szwagierki, zięcia lub synowej. Raczej również nic nadzwyczajnego. Podobnie jest, kiedy uczymy się tych nazw w innych językach. Angielskie, niemieckie, rosyjskie czy też francuskie nazwy nie są dla nas niczym dziwnym. Systemy pokrewieństwa w tych kulturach praktycznie nie różnią się od naszego. Kiedyś zapytany przez znajomych Niemców, czy w języku polskim można znaleźć jakieś nietypowe nazwy na członków rodziny, już miałem odpowiedzieć, że nie, lecz przeszedł mi przez głowę stryj. Myślę, że nadal dla większości słuchaczy stryj nie jest niczym egzotycznym. Jakbyśmy zostali zapytani o stryja, odpowiedzielibyśmy zapewne, że to brat ojca. Lecz w praktyce to określenie jest coraz rzadziej używane i nie wiem jak wy, lecz ja nie mówię o bracie mojego ojca jako o stryju, lecz po prostu o wujku. Podobna historia tyczy się określenia swat. Przynajmniej u mnie w rodzinie słyszałem o pojęciu swata kilka razy. Nigdy jednak nie zdarzyło mi się słyszeć mojego dziadka wołającego do mojego drugiego dziadka per swat. Przejdźmy małymi krokami do tytułu naszego odcinka. Wbrew pozorom na świecie istnieje dość dużo systemów pokrewieństwa. W kulturze europejskiej ten system jest dość homogeniczny i ucząc się nowego języka europejskiego nie liczymy na fajerwerki w tym zakresie. Jest tak dlatego, że większość języków w Europie miała większy lub mniejszy kontakt z łaciną. W innych kulturach, dalece odległych od naszej, możemy natknąć się na nieco inną terminologię dotyczącą członków rodziny. Na przykład, biorąc pod uwagę irokeski system pokrewieństwa z Ameryki Północnej, zauważymy, że brat naszego ojca zostanie nazwany również naszym ojcem. Czyli okazuje się, że wujek, dokładniej stryj, jest nazywany również naszym ojcem. To samo tyczy się matki. Siostra matki, czyli nasza ciocia, to również nasza matka. Pójdźmy o krok dalej. Dzieci brata ojca, czyli nasi kuzyni, oraz siostry matki są nazywane również naszymi braćmi i siostrami. Jednakże siostra ojca nie jest już naszą matką. Także brat matki jest już naszym wujkiem, nie jest ojcem. Jak możemy zauważyć, system ten niewiele różni się od naszego, ale na dłuższą metę całkowicie zmienia sposób, w jaki myślimy. Natomiast na przykład w systemie hawajskim każdy z rodzeństwa rodziców jest nazywany naszymi matką lub ojcem. Tak samo z dziećmi. Są naszymi braćmi i siostrami. To, co również ciekawe w tym przykładzie, to na pewno to, że mimo, że zapewne żaden Hawajczyk nie spotkał nigdy żadnego Irokeza, Irokezi zamieszkiwali tereny na wschód od Wielkich Jezior, to obie kultury wykształciły bardzo podobny system pokrewieństwa. Różnica tych systemów w stosunku do naszego jest zauważalna wyłącznie w sposobie traktowania swoich członków rodziny. Nie mówimy tutaj zatem o samej zmianie nazewnictwa. Ale na przykład w języku tanguckim, wymarłym języku, który obowiązywał w imperium tanguckim w dzisiejszych Chinach do XIII wieku, znajdujemy, że nazwa na siostrę różniła się w zależności od płci. Tak, to oznacza, że jeżeli byłbym kobietą, określałbym swoją siostrę inaczej, aniżeli gdy jestem mężczyzną. To samo tyczy się brata. Jest inaczej określany w zależności od płci tego, z perspektywy którego patrzymy. Wspomniałem wcześniej, że system pokrewieństwa w Europie został silnie ukształtowany przez kulturę z nadmorza Śródziemnego. Polacy natomiast są przecież Słowianami i przez długi czas historii naród polski, przynajmniej niższe warstwy społeczeństwa, nie został dotknięty przez wpływy owej kultury. Czy to oznacza, że system powinowactwa i pokrewieństwa w Polsce wyglądał kiedyś inaczej? Odpowiedź brzmi tak. W odcinkach podcastu, oprócz omawianego głównego tematu, będę się starał zadawać interesujące, nietrywialne pytania-zagadki związane z językiem. Dziś tym pytaniem jest, co oznaczało kiedyś słowo fajtłapa? Odpowiedź A. Osoby zajmującą się psami. Odpowiedź B. Kulawego psa. Odpowiedź C. Rękawice, w której sprzątano końskie odchody. Powtórzę odpowiedzi. Odpowiedź A. Osobę zajmującą się psami. Odpowiedź B. Kulawego psa. Odpowiedź C. Rękawice, w której sprzątano końskie odchody. Co oznaczało kiedyś słowo fajtłapa? Poprawne rozwiązanie na końcu odcinka. Jakiś czas temu, przeglądając słownik etymologiczny Aleksandra Brucknera, który został wydany w latach 20. XX wieku, natknąłem się na bardzo ciekawy tekst na temat terminologii określającej pokrewieństwo w polskiej rodzinie w XV wieku. Zacznijmy od tego, że krewni od strony ojca i matki mieli swoje osobne nazwy. Krewni ojca byli nazywani po mieczu lub agnatami, ten agnat, a krewni od strony matki po kądzieli lub kognatami, ten kognat. Warto też zwrócić uwagę, że bliższą oraz ważniejszą, w cudzysłowie, rodziną byli przodkowie po ojcu, bo to od niego dziedziczono herb oraz nazwisko. Rozpocznijmy od rodziców, którzy nazywali żonę swojego syna, dziś synową, snechą lub sneszką. Ma to powiązanie ze słowami snuć, snować, snopek, a także szef. Szef przez W. Łatwo się domyślić, że chodziło o to, że kobieta wiązała się węzłem małżeńskim z innym mężczyzną. Wbrew pozorom, słowo snuć nie ma związku ze słowem syn. Snecha, czyli żona zięcia dla rodziców, zwała braci swojego męża, czyli szwagrów, dziewierzami, a jego siostry zełwami, zełwicami albo zowami, zowicami. Różnica ta jest głównie dialektyczna. Mąż zełwy to zełwin. Pójdźmy nieco dalej. Dla snechy żony braci męża. Tak, wchodzimy na tak zaawansowany pułap. Powtórzę zatem żony braci męża. To znaczy kobieta ma męża, który ma brata lub braci, i ci bracia mają żony. To te żony są zwane jątrwami, jątrewkami. Jednak jest pewien problem. O ile źródła są zgodne co do formy narzędnika tego określenia, to podają różne dane co do mianownika tego wyrazu. Są to albo te jątrwie, albo te jętry. Jątrew albo jętra jest żoną dziewierza, który, jak już wspomniałem, jest bratem męża. Na koniec dodam, że kobieta nazywała rodziców swojego męża, teściową teścia, świekrą i świekrem. Przechodzimy na stronę żony. Mąż nazywał siostrę żony świeścią lub świostką. Mąż świeści to paszenok. Co ciekawe, na pierwszy rzut oka możemy zauważyć, że słowo etymologicznie wydaje się być nieco inne od pozostałych. Rzeczywiście tak jest. Pochodzi z tureckiego. Co ciekawsze, to słowo można znaleźć w językach słoweńskim, serbo-chorwackim czy też bułgarskim. W tych językach słowo to miało to samo znaczenie, lecz różnica jest taka, że dziś przybrało znaczenie po prostu szwagra. Wracamy do strony żony. Mąż nazywał brata swojej siostry szurzym. Jego żona to szurza. Rodzice żony nazywani byli cieścią i cieściem. Później też teścią i teściem. Brzmi powoli znajomo, co? Cieścia z cieściem męża swojej córki nazywali zięciem. Nic nowego. Warto wspomnieć również o tym, że było też inne określenie na wnuki – wnęk i wnęka. Inne terminy istniały również na kuzyna i kuzynkę – niedź i nieściora. Te nazwy nie były już wprawdzie używane w XVI wieku. Nawet źródła nie są zgodne co do dokładnego znaczenia tych dwóch terminów, bo można znaleźć również, że niedź i nieściora oznaczają siostrzeńca, siostrzenicę lub bratanka i bratanicę. Podobnie to samo źródło pani Krystyny Długosz-Kurczabowej z Uniwersytetu Warszawskiego podaje, że pociot oznacza męża ciotki, a kuzyni tym samym byli zwani pociotami, pociotkami. Wiemy, że już w XVI wieku ten podział uległ zmianie oraz nie był już tak precyzyjnie stosowany. Świeścią zaczęto zwać również matkę żony, zamiast cieści. To dość ciekawe, bo to właśnie teść i teściowa są dzisiaj używane, a nie na odwrót. Dziewierzem stał się także każdy drużba na ślubie, nawet niekoniecznie związany z rodziną. Możemy dojść do pewnego wniosku, a mianowicie, że drużbami na ślubie byli właśnie bracia mężowi. Z tego powodu to określenie nabrało nowego znaczenia. W słowniku Brucknera czytamy, że w związku z tym, że na Mazowszu nadal w XVII wieku używano niektórych starych określeń powinowactwa, np. szurzego, brata żony, Polacy z innych regionów po prostu z Mazowszan szydzili, co jest bardzo ważnym argumentem przemawiającym za tym, że wówczas te słowa były już po prostu archaizmami. Zauważmy, że połowa nazw pokrewieństwa w zasadzie nic nie znaczy, bo wyszła z niemowlęcego bełkotu. Tata i papa, łacińskie pater, mama, mater, nana, matka lub babka, na przykład w języku serbo-chorwackim, baba, dada, ata, na przykład jeszcze w języku azerskim, tata, awa, z łaciny, babcia, ana, tutaj też język azerski i oznaczało to mamę. Co do drugiej natomiast połowy, możemy wyłącznie westchnąć z żalem, że zatraciliśmy wspaniałe, bogate słownictwo z fascynującymi etymologiami. W tym samym słowniku Aleksander Brückner wspomina również, że wspólny przedrostek zaimka zwrotnego sywy odgrywa ważną rolę. Krewni, dokładniej mówiąc po stronie żony, są swoimi. Od swój pochodzą więc nazwy świekr, świeść, swak, a nawet siostra. W tych nazwach słowiańszczyzna różni się od innych języków indoeuropejskich. Nazwy pokrewieństwa od strony męża świekr, świekra, dziewierz i zełwa, jątrewka są indoeuropejskie i dowodzą, że rodzina aryjska, to znaczy indoeuropejska, była patriarchalną, a o matriarchacie, przewadze rodu matki, nie było mowy. Zanim panie, które słuchają tego podcastu, westchną głęboko, pragnę dodać, że są jednak kultury na świecie, gdzie można doszukiwać się rodziny matriarchalnej. Na przykład u Celtów, gdzie najprawdopodobniej przyczyną tego są wpływy tubylców, którzy byli tam jeszcze przed Celtami i w tej kulturze rodzina była matriarchalną. Spójrzmy jeszcze na to, że słowiańszczyzna wyrobiła sama dla siebie oddzielne nazwy dla pokrewieństwa z rodu matki. Wuj, teść i teściowa, służy i świeść. Ale to niestety matriarchatu nie dowodzi. Dowodzi tylko, że ceniono i uwzględniano ród matczyny i związki z nim jako ze swojakami i swatami. Trudno sobie dzisiaj wyobrazić, jak bogate było kiedyś polskie słownictwo dotyczące powinowactwa i pokrewieństwa i jak mały ułamek z tego przetrwał do dzisiejszych czasów. Było to zaledwie 400 lat temu, a język tak drastycznie ewoluował. Dziś żyjemy w zupełnie innych czasach. Rodzice są nazywani starymi, a ciotką i wujkiem zwany jest przez dzieci niemal każdy rodzic znajomych, kolegów z pracy swoich rodziców. A jak wy myślicie? Dobrze, że kultura się zmienia, a z nią język i mamy prostszy, lecz uboższy system pokrewieństwa, czy też powinniśmy powrócić do tradycji sprzed 400 lat i mieć bardzo unikatowy system powinowactwa? Polecam poświęcić chwilę i zastanowić się nad tym pytaniem. Oprócz tego zachęcam do otworzenia linków w opisie. Myślę, że w ten sposób łatwiej będzie przyswoić sobie ten trudny system staropolskiego powinowactwa. Zachęcam też do polubienia strony na Facebooku, podcast Innymi Słowy, lub profilu na Instagramie, podcast_innymi_słowy. Będę się starał publikować tam ciekawe materiały. Tam też można wysyłać do mnie wiadomości w formie uwag lub propozycji, lub można to też zrobić przez maila podcast_innymi_słowy@gmail.com. Będę również niezmiernie wdzięczny, gdybyś wystawił opinię na platformie, na której słuchasz tego podcastu. Chcę, aby podcast stawał się coraz lepszy. Chciałbym też dodać, że będę się starał publikować odcinki podcastu regularnie co 2 tygodnie. Odpowiedzią do zagadki o fajtłapie jest odpowiedź B. Dawniej słowo fajtać znaczyło machać, zatem fajtłapa oznacza psa, który macha łapą, czyli kulawego psa. Potem to określenie zaczęło być również używane w stosunku do ludzi, opisujące ludzi niezdarnych. Ja dziękuję za dziś i do usłyszenia.